Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 14 września Komisja Europejska pokazała propozycje rozwiązań dotyczących walki z wysokimi cenami prądu. Zakładają one obowiązkowe oszczędności energii elektrycznej i wdrożenie nadzwyczajnych podatków dla firm energetycznych i paliwowych korzystających na obecnym kryzysie. O szczegółach porozmawiam z Maciejem Burnym, ekspertem od regulacji energetycznych. Maćku, zacznijmy może od szybkiego podsumowania najważniejszych postulatów Brukseli. Ja na swojej liście jako pierwsze mam obowiązkowe cele redukcji zużycia energii. Tutaj mamy dwa cele, które zostały zaproponowane przez Komisję Europejską. Jeden z nich jest obowiązkowy. O co dokładnie chodzi i jakie przyniesie to efekty?
Dziękuję za zaproszenie. Mamy w projekcie rozporządzenia Rady dwa cele. Pierwszy jest nieobowiązkowy i on dotyczy całkowitej redukcji zużycia energii brutto o 10%. To ma być wyłącznie w okresie zimowym, czyli mówimy o redukcji między 1 grudnia tego roku, a 31 marca przyszłego roku. Tak jak wspomniałem, jest cel nieobligatoryjny, natomiast komisja zaproponowała w projekcie rozporządzenia także cel obowiązkowy dla redukcji zużycia w godzinach szczytowych. I to jest cel 5-procentowy. Państwa członkowskie mają określić zakres godzin szczytowych, które mają być objęte tą obligatoryjną redukcją i to powinno być minimum 10% wszystkich godzin w ciągu miesiąca i to też jest rozwiązanie typowo na okres zimowy, czyli będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 do końca marca przyszłego roku i celem oczywiście jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w zimie, ale też ograniczenie cen energii, zwłaszcza w państwach, gdzie elektrownie gazowe ustalają tą cenę, a to jest większość państw w tej chwili w Unii Europejskiej. Także z jednej strony ograniczenie cen prądu, ale też z drugiej strony ograniczenie zużycia gazu, no, gdyż wiemy, że możemy mieć deficyty tego surowca, zwłaszcza przy mroźnej zimie.
A powiedz mi, jak to będzie w praktyce wyglądało? W sensie zaczynając od tego obowiązkowego celu, te 10% godzin w ciągu miesiąca, czyli w tygodniu to jest jakieś 3-4 godziny godzin szczytowych, które państwa członkowskie będą musiały sobie te godziny wskazać. No i co się będzie wówczas działo? To znaczy, jak w praktyce te ograniczenie zapotrzebowania na prąd w szczycie, jaki będzie miało kształt?
To jest dobre pytanie, bo w projekcie komisja nie precyzuje narzędzi, które mają być wykorzystywane do realizacji tych celów. Są wskazane jedynie takie podstawowe parametry dotyczące ich charakteru, to znaczy one muszą być otwarte rynkowo, niedyskryminacyjne, nie być selektywne, że na przykład ograniczamy tylko w jakimś określonym sektorze gospodarczym, a w innym nie. Też wskazuje się, że za każde takie zobowiązanie do redukcji zużycia powinna być adekwatna rekompensata, która będzie wypłacana odbiorcom. Państwa, gdzie mamy działające rynki mocy, no to pewnie naturalnym takim mechanizmem będzie zwiększenie puli aukcji dla DSR-ów.
Czyli jednostek mechanizmu popytu, tak? W sensie te jednostki, które mogą ograniczyć popyt na energię.
Tak, jednostki redukcji zużycia energii mogą normalnie startować w rynku mocy i akurat w Polsce robią to coraz częściej, co widzieliśmy po ostatnich wynikach aukcji. W państwach, gdzie tego rynku mocy nie ma, też są zawierane takie kontrakty dwustronne między operatorami sieci przesyłowych a odbiorcami energii, gdzie na wezwanie operatorów firmy zobowiązują się do redukcji zużycia w odpowiednim momencie. Często to też takie umowy są zawierane przez agregatorów, czyli takie instytucje, które jakby zbierają grupę odbiorców i w formie zagregowanej pośredniczą w takich transakcjach. To będą uskuteczniane w pierwszej kolejności istniejące mechanizmy. No bo jak mówię, one już działają w wielu krajach i myślę, że to będzie polegało po prostu na dodatkowej stymulacji jeszcze i zwiększaniu tych działań.
My jako kraj, który posiada ten rynek mocy, no i posiada możliwość wykorzystania tych negawatów, czyli tych ujemnych jednostek mocy, to znaczy redukcji, bo mamy rynek usług DSR rozwinięty, którego nigdy jeszcze nie wykorzystaliśmy, ale który jest w tym rynku mocy. Mamy tych agregatorów, no to być może nawet nie trzeba będzie tworzyć jakichś dodatkowych mechanizmów, tylko wystarczy skorzystać z tych, które już są, po to, żeby wypełnić te przepisy, które zostały zaproponowane przez Komisję Europejską, no i będą oczywiście podlegały teraz w kolejnych tygodniach akceptacji ze strony Rady Unii Europejskiej. Więc czy to, co już jest, to zostało już wypracowane, może zostać zastosowane w tym przypadku, czy będziemy jednak potrzebowali jakichś dodatkowych aukcji, jakichś kolejnych mechanizmów, na przykład skłaniających za wynagrodzeniem jakichś dużych odbiorców przemysłowych do tego, żeby redukowali swój popyt na energię w tych godzinach szczytu?
Myślę, że istniejące mechanizmy przy odpowiedniej optymalizacji postępowań aukcyjnych mogą wystarczyć. To 5-procentowe obligatoryjne redukcja tego zużycia energii nie jest jakimś kosmicznym celem, więc myślę, że przy pewnej modyfikacji istniejących mechanizmów, większych zachętach dla jednostek DSR do brania udziału w aukcjach jest to do osiągnięcia. Zwłaszcza, że widzimy, tak jak mówiłem wcześniej, no te kolejne aukcje, które są przeprowadzane na rynku mocy, no tam pojawia się coraz więcej jednostek DSR. Widać, że jest rosnący popyt na tego rodzaju usługi i stają się one coraz bardziej popularne w Polsce, ale też w innych krajach unijnych.
Czyli raczej scenariusz, w którym fabryki przestawią się na produkcję nocą albo w weekendy, jest twoim zdaniem raczej mało prawdopodobny?
Tak, na godziny pozaszczytowe. Oczywiście no, kluczowe będzie to, że musi być ta rekompensata finansowa. Myślę, że te mechanizmy w postaci aukcji na rynku mocy, one w idealny sposób spełniają też wymogi rozporządzenia dotyczące tego, że to musi być otwarta procedura wyboru tych jednostek w sposób rynkowy, czyli no, aukcje czy przetargi w postaci takich competitive bidding. No to jak najbardziej rynek mocy jest takim rozwiązaniem, ale też różne państwa, które nie mają rynku mocy, mają inne mechanizmy mocowe, z których mogą korzystać. Też kontrakty dwustronne zawierane między operatorami a odbiorcami no, mogą być intensyfikowane.
To cieszymy się, że mamy rynek mocy, będziemy mogli wreszcie tutaj skorzystać go w taki nowy, nietestowany dotąd sposób. No ale przejdźmy do kolejnej propozycji. Teraz mam na liście ograniczenie przychodów elektrowni inframarginalnych, czyli nowe słowo, które jest odmieniane przez wszystkie osoby i przypadki w Brukseli. No i mówiąc po ludzku, po prostu elektrowni niegazowych, też z dużym oczywiście uproszczeniem. No i tutaj komisja proponuje cap, czyli limit cen, powyżej którego przychody tych elektrowni miały być zgarniane przez rządy państw członkowskich. Ten cap miał wynosić 200 euro za megawattogodzinę, ostatecznie spadło to do 180 euro. Skąd ta zmiana, twoim zdaniem, i co ten mechanizm zmieni na rynku energii elektrycznej?
Wydaje mi się, że w tych wcześniejszych wyciekach, bo to były nieoficjalne projekty komisji, no to komisja testowała też trochę. Czasami te wycieki są kontrolowalne, żeby przetestować pewne propozycje rozwiązań i być może pojawiły się głosy, że to 200 euro to jest trochę zbyt hojny limit, zwłaszcza patrząc na dyskontowane koszty wytwarzania energii w źródłach, chociażby odnawialnych, które gdzieś tam opiewają wokół 40-50 euro za megawattogodzinę. Mówimy tutaj o wietrze czy o dużych instalacjach fotowoltaicznych, więc to 180 euro no, daje stosunkowo dużą nadwyżkę na delcoe w tej chwili jednostek odnawialnych. Druga kwestia jest taka, że oczywiście jeśli obniżymy ten limit cenowy, to są większe przychody do budżetów tych państw, które mają zwłaszcza bardzo duże wolumeny produkcji jednostek niegazowych w systemie. To jest głównie Niemcy i Francja. Wydaje się tutaj, że z jednej strony no to zaważyło to, że te 200 euro może rzeczywiście nie jest takim limitem zbyt wyśrubowanym, a z drugiej strony no zawsze fiskus poszczególnych państw milej zobaczy to dodatkowe 20 euro za megawattogodzinę.
Tutaj chciałem się zapytać o definicję tych elektrowni inframarginalnych. Na liście tych technologii znalazły się elektrownie na węgiel brunatny, elektrownie jądrowe, elektrownie oczywiście odnawialne, czyli farmy wiatrowe, wielkie farmy słoneczne, no ale nie znalazły się elektrownie na węgiel kamienny. Po Twitterze już kursuje nowa wersja tego rozporządzenia, już przygotowana przez prezydencję czeską, która zakłada uwzględnienie w tych limitach właśnie tego węgla kamiennego, który jest no, głównym cenotwórcą, jeżeli chodzi o wyznaczanie kosztu prądu w polskim hurcie. Więc chciałbym cię zapytać o ten dobór technologii, no i czy ta zmiana, która została zaproponowana teraz przez Czechów, czyli uwzględnienie węgla kamiennego w kapach, co to by to dla nas miało zmienić w tych dwóch wersjach i jak to oceniasz?
To jest dosyć istotna zmiana, bo w pierwotnym projekcie komisji, też w takim memorandum, które tłumaczyło pewne rozwiązania, jakie zostały przyjęte przez komisję, no to komisja wskazywała, że wyciągnęła elektrownie gazowe i elektrownie opalane węglem kamiennym z tego mechanizmu ściągania nadwyżek, ponieważ założyła, że po prostu w tych jednostkach nie ma czego ściągać. O 180 euro za megawattogodzinę, no to w większości czasu, przynajmniej w teorii, patrząc na koszty węgla z ARA, no to są takie poziomy, gdzie koszty zmienne tych jednostek. Przypuszczalnie tego nie wiem, ale zakładam, że prezydencja otrzymała jakieś informacje, że część krajów korzysta z węgla krajowego, którego ceny są ustalone na poziomie dużo niższym niż węgla z ARA i jest możliwa taka sytuacja, że rzeczywiście takie elektrownie na węgiel kamienny ponoszą zyski nadzwyczajne i mogłyby też kontrybuować do tego mechanizmu poprzez oddawanie tych nadwyżek, zwłaszcza w momentach, kiedy elektrownie gazowe ustalają cenę energii na rynku, to wtedy mogą być dosyć pokaźne zyski nadzwyczajne.
Czyli mówiąc po ludzku, ktoś po prostu podkablował na Polskę i wykazał, że my, korzystając z tego tańszego węgla krajowego, możemy rzeczywiście na niektórych jednostkach na węgiel kamienny odnotowywać te nadzwyczajne zyski.
Może niekoniecznie podkablował na Polskę, bo to już pojawiało się we wcześniejszych tych nieoficjalnych projektach rozporządzenia ze strony komisji. Tam była mowa o tym, że państwo członkowskie, jeśli przeprowadzi takie dochodzenie wewnętrzne i zobaczy, że faktyczne koszty zmienne tych jednostek są dużo niższe niż koszty oparte o ceny referencyjne węgla z ARA, no to może ten węgiel kamienny umieścić w tym katalogu technologii, które dzielą się zyskami. Także to nie był jakiś pomysł nowy. Później w projekcie tym finalnym, oficjalnym komisji węgiel kamienny został wyłączony z tej listy, no a teraz się znowu pojawia, więc mamy do czynienia z taką karuzelą, jeśli chodzi o tą kwestię.
Mamy też oprócz tego postulatu zapowiedź wprowadzenia tymczasowej opłaty solidarnościowej od nadzwyczajnych dochodów dla firm aktywnych w sektorach naftowym, gazowym, węglowym i rafineryjnym. Jakie będą z kolei konsekwencje tego rozwiązania? Czy nasze kopalnie, rafinerie, no i wielcy sprzedawcy gazu mają się czego bać w związku z tym postulatem komisji, który ma bardzo duże szanse na to, żeby wejść w życie?
Myślę, że w tej chwili trwa dosyć gorączkowe sprawdzanie tego, czy dane firmy właśnie w segmentach wydobycia, górnictwa, rafinacji ropy, czy wytwarzania węgla koksowego spełniają kryteria bycia poddanymi właśnie temu podatkowi. Komisja tego nie nazywa podatkiem, tylko kontrybucją solidarnościową, ale w projekcie rozporządzenia jest definicja tych firm. Jeśli chodzi o procentowy udział obrotów właśnie w tych segmentach, o których mówimy, to musi być co najmniej 75% obrotów w tym roku fiskalnym 2022. Wydaje się, że część tych rentownych kopalni, czy też węgla koksowego, czy węgla kamiennego może podlegać temu mechanizmowi. Na pewno JSW tak to interpretuje, bo już we współpracy z europosłem Jerzym Buzkiem pojawiła się taka w domenie publicznej interpelacja pana posła do Komisji Europejskiej, kwestionująca w ogóle włączenie segmentu wytwarzania węgla koksowego do katalogu tych firm, które powinny się dzielić zyskami, no bo w teorii przynajmniej no nie ma to wpływu na to, co się dzieje z cenami energii elektrycznej. Pozostałe firmy, no trudno mi powiedzieć, bo ten mechanizm ma dotyczyć, tak jak wspomniałem, roku fiskalnego 2022, czyli tak naprawdę dopiero na początku przyszłego roku będzie można stwierdzić w 100%, czy dane firmy spełniają to kryterium. Trudno mi tutaj rzucać w tej chwili nazwami spółek, no poza tą jedną, która już jakby sama zidentyfikowała problem.
I podjęła działania lobbyingowe, żeby tutaj uciec od tego ryzyka.
Tak, zareagowali wcześniej i być może to będzie miało pozytywny skutek w przyszłości. Natomiast no dzisiaj to trzeba by było po prostu przewertować w pierwszej kolejności te sprawozdania finansowe przynajmniej za pierwszy kwartał 2022 roku, zobaczyć, które z tych spółek rzeczywiście miały tak duże obroty w segmentach wydobycia. Sprzedaż nie ma znaczenia, to jest stricte po stronie upstreamowej, czyli patrzymy na to po prostu, jaki jest udział w obrotach firm, które działają po stronie wydobycia tych paliw kopalnych i mogły korzystać na diametralnych podwyżkach cen surowców w ostatnich kilku miesiącach czy połowie roku.
Ja też zgaduję, że w toku prac nad tym projektem zaprezentowanym przez Komisję, szczególnie na poziomie Rady i państw członkowskich, ta liczba wyłączeń, które pojawią się po to, żeby chronić jakieś firmy będące srebrami rodowymi w poszczególnych krajach, no będzie pokaźna, tak żeby właśnie te srebra nie zostały zbyt bardzo podrapane przez ręce eurokratów, no i przez narodowe fiskusy.
To jest jedna kwestia, Robert, bardzo słusznie mówisz. Natomiast druga sprawa to jest, czy tutaj nie mamy do czynienia z niewłaściwą podstawą prawną, którą Komisja Europejska wybrała do procedowania tego rozwiązania, bo jeśli mówimy o tym ściąganiu nadzwyczajnych zysków z jednostek niegazowych, no to jeszcze jakoś bym widział, że to może nie jest do końca podatek, ale tutaj to już jest na wprost rozwiązanie podatkowe, więc mówimy o zasadzie jednomyślności i myślę, że też któreś z państw na pewno będzie kwestionować podstawę prawną. Nie wiem, z jakim skutkiem. Zakładam, że Komisja Europejska, mówiąc z doświadczenia, zwykle ma analizy służb prawnych w takich kwestiach, które no, mogą budzić pewne kontrowersje, no to są opinie prawne, które są przygotowywane, stawianiem jakiejś propozycji, żeby nie nadziać się na ogień krytyki, ale tutaj już na przykład administracja publicznie mówiła, no, że ma tutaj wątpliwości, czy to może być forsowane formule większości kwalifikowane, bo tak jak to są mocno zakorzenione w politykach wewnętrznych państw unijnych i myślę, że część może interpretować to rozwiązanie komisji jako takie zbyt ingerujące w decyzje w zakresie polityki podatkowej, no, póki co cały czas jest domeną rządów krajowych.
No i nasze czempiony pewnie też narodowe bardzo by się nie obraziły, gdyby rzeczywiście tak się stało, żeby ta interpretacja zwyciężyła i ostatecznie komisja musiałaby się wycofać z tego pomysłu.
Może być duży opór tych firm, jeśli chodzi o ściąganie tego podatku. Po pierwsze z uwagi na to, że na rozwój zielonych technologii wchodzą coraz bardziej też w zielone wytwarzanie energii elektrycznej, no więc mogą się pojawić głosy, że jednak no, nie powinny oddawać tych zysków, zwłaszcza, że one mają charakter taki wyjątkowo tymczasowy, jak zakładamy. Zobaczymy, jak ta dyskusja się rozwinie. Na pewno to był jeden z wątków, które nie były szerzej omawiane na tej nieformalnej Radzie 9 września, więc nie wiemy dokładnie, jak państwa członkowskie się do tego ustosunkowują, bo to jest coś dosyć nowego, co pojawiło się gdzieś tam między 9 września, gdzie miała miejsce ta rada nieformalna, a 14 bodajże września, kiedy komisja przedstawiła projekt rozwiązań.
To przejdźmy do kolejnego punktu, bo tutaj też mamy bardzo ciekawy pomysł ze strony komisji dotyczący tego, żeby po raz pierwszy w historii zastosować taki mechanizm, by ceny energii elektrycznej sprzedawanej do gospodarstw domowych mogły być poniżej poziomu kosztów produkcji. Komisja proponuje też, żeby takimi regulowanymi cenami móc obejmować również małe i średnie firmy. Jakie to będzie miało twoim zdaniem znaczenie dla europejskiego rynku energii?
Komisja chyba też nie miała za bardzo wyjścia, bo gdyby nie przyzwoliła na to, to szereg rządów by po prostu to i tak jednostronnie wprowadzał. Tak jak ostatnio zrobiła to chociażby Wielka Brytania, która co prawda pozostaje poza Unią, ale też wiele rozwiązań z tego rynku często było w przeszłości kopiowanych przez państwa Unii Europejskiej. Jest to na pewno zielone światło do takich rozwiązań jak mrożenie cen dla odbiorców końcowych, czy też ograniczenia lub rozłożenia tych podwyżek w czasie. Bardzo ważna jest ta możliwość interwencji w ceny dla małych i średnich przedsiębiorstw z uwagi na to, że do tej pory była to grupa odbiorców właściwie pomijana, jeśli chodzi o mechanizmy interwencyjne, z których mogłaby skorzystać, żeby ograniczać koszty energii. Dla przedsiębiorstw energochłonnych mamy różnego rodzaju rekompensaty z tytułu kosztów energii. Gospodarstwa domowe, wiadomo, podlegają taryfowaniu, a MŚP to była taka grupa odbiorców, gdzie często jakby przerzucało się brak możliwości dużych podwyżek dla innych odbiorców właśnie na tą grupę. Natomiast z uwagi, że są to takie zakłady jak piekarnie, mleczarnie, takie miejsca, gdzie produkuje się podstawowe towary, które później jako konsumenci kupujemy w sklepach, no to zdecydowano się na to, że też ten segment może tymczasowo, bo to jest przez okres maksymalnie jednego roku, korzystać z pewnej taryfy ulgowej.
Tutaj, jeżeli chodzi o te ceny, to jeszcze warto oczywiście wspomnieć o czymś, czego się nie udało zrobić, czyli nie udało się wypracować porozumienia w sprawie maksymalnych cen gazu. Tutaj mieliśmy do czynienia z kilkoma propozycjami. Te najważniejsze dotyczyły albo wdrożenia maksymalnych cen gazu na rosyjski surowiec, albo w ogóle na surowiec importowany do Unii, po to, żeby w łatwiejszy sposób doprowadzić do spadku na przykład cen energii elektrycznej w hurcie. To nie przeszło. W swoim wystąpieniu na temat stanu Unii Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że nie ma zgody w tej sprawie, ale wskazała jednocześnie, że bardziej efektywnym sposobem na radzeniem sobie z kosztem gazu mogą być takie oddzielne negocjacje z eksporterami grup państw zainteresowanych tańszym surowcem. No ja sobie wyobrażam, że taką grupę mogłoby tworzyć na przykład Polska, Niemcy, Holandia i negocjować z Norwegią takie zakupy. Co to oznacza, że nie mamy tego kompromisu? Tak? To znaczy, czy twoim zdaniem ta gra, bo było sporo państw, 15 mówiąc dokładnie, w tym Polska, które domagały się takiego szerokiego kapu na importowany gaz. Czy twoim zdaniem ten limit gazowy jeszcze będzie jakoś wracał, czy jednak te słowa szefowej komisji o tym, że musimy szukać innych rozwiązań, są już bardziej prawdopodobną ścieżką, w która się po prostu będzie realizowała?
Będzie bardzo ciężko narzucić jakikolwiek limit. Takie podstawowe warianty, gdzie są istotne różnice, to jest tak, że część państw chciałaby limitów tylko na import rosyjskiego gazu. To są na przykład Niemcy i Niemcy argumentują, że ten limit w stosunku do innych dostawców jest nie do wynegocjowania. Wydaje się, że są za tym mocne argumenty, bo szefowa komisji od jakiegoś czasu rozmawia o tym temacie z Norwegami, którzy w tej chwili są największymi dostawcami gazu do Unii Europejskiej. Już kilkakrotnie premier Norwegii skrytykował takie podejście, tłumacząc to między innymi tym, że to nie rządy sprzedają ten gaz, tylko to są firmy, które działają komercyjnie, w związku z tym ciężko im narzucać jakieś limity cenowe poniżej kosztów rynkowych. Z drugiej strony, jeśli nałożymy ten limit cenowy tylko na gaz z Rosji, który w tej chwili stanowi jedynie około 9% całego importu gazu do Unii Europejskiej, no to też mamy ograniczony wpływ na ceny. Prezydent Putin bardzo ostro się wypowiedział już publicznie przeciwko takiemu limitowi zorientowanemu na import z Rosji, strasząc wręcz publicznie, że odetnie wszystkie transfery paliw kopalnych do Unii Europejskiej, czyli i ropę, i węgiel, że to będzie scenariusz taki atomowy wręcz, jeśli Unia się zdecyduje na taki krok, czego się przestraszyło też sporo państw, które są cały czas w większym stopniu zależne od importu paliw kopalnych z Rosji. Jest też jedno państwo, które się sprzeciwia w ogóle jakiemukolwiek limitowi cenowemu, czy to na gaz rosyjski, czy to na gaz importowany z innych kierunków, to są Węgry, więc trudno mi tutaj powiedzieć, jak to się skończy, ale no, chyba najbardziej realne jest obłożenie limitem cenowym importu wyłącznie gazu z Rosji. Czy to zyska odpowiednią większość, to nie jestem pewien, bo jest sporo takich państw, które no, będą się sprzeciwiać temu, bo będą się po prostu obawiały reakcji Moskwy.
Ja zastanawiam się trochę nad czym innym, to znaczy na razie no, nie mamy tej siły zbudowania kompromisu wokół tego postulatu w Unii, żeby wdrożyć albo kap na rosyjski gaz, albo w ogóle na międzynarodowy, tym bardziej na międzynarodowy, no bo to by po prostu wystraszyło tych dostawców LNG i samych Norwegów i wysyłaliby ten surowiec gdzieś dalej, by po prostu zarobić w tych warunkach, w jakich są więcej. Ale ja się zastanawiam, czy przypadkiem nieprzyjęcie teraz takiego rozwiązania, czy ono nie wpłynie na zwiększenie radykalizmu ewentualnego projektu przebudowy całego rynku energii elektrycznej, nad którym pracuje Komisja Europejska. I tutaj też odwołam się do słów szefowej Komisji Ursuli von der Leyen z jej wystąpienia State of the Union, w którym ona podkreśliła, że no ten merit order, czyli ten model rynku, który obecnie mamy w hurcie, no że on nie działa, że on został stworzony do innych warunków, nie działa w warunkach takiego kryzysu energetycznego. No i komisja ma zamiar pokazać swoje propozycje zmiany tego albo jakiejś takiej no, przebudowy tego modelu na początku 2023 roku. I ja się zastanawiam, czy przypadkiem to nie pójdzie w tą stronę. To znaczy, jeżeli teraz nie zrobimy nic wokół tego, to przy na przykład mroźnej zimie i przy kolejnych eksplozjach cen gazu na TTF-ie będziemy mieli do czynienia po prostu z powstaniem takiej masy krytycznej, która będzie wspierała radykalniejszą przebudowę tego rynku energii. Masz podobnie, czy widzisz tą sytuację trochę inaczej?
Jeśli chodzi o rynek gazu, no to krążył taki nieoficjalny non-paper komisji, który mówił o tym, że należy szukać przede wszystkim alternatywnych benchmarków dla TTF-u, jeśli chodzi o wskaźniki odniesienia dla cen gazu w Europie.
I o tym też mówiła Ursula von der Leyen w swoim wystąpieniu, w sensie, że TTF jest złym benchmarkiem, musimy mieć coś bardziej reprezentatywnego dla ceny gazu.
Nie wiem, czy ona wskazała już na jakieś konkretne alternatywy, natomiast jedną z alternatyw to było zbenchmarkowanie się w tym nowym wskaźniku bardziej na cenach z rynku azjatyckiego JKM, który jest niejako odzwierciedleniem ceny gazu skroplonego.
Taki benchmark LNG.
Mowa też była w tym non-paperze o tym, że trzeba by oddzielić ceny gazu LNG od gazu pochodzącego z gazociągów i założyć kap cenowy właśnie na ten gaz gazociągowy. To też by w pewnym stopniu obniżyło te wskaźniki referencyjne. I dodatkowym takim elementem było zwiększenie nadzoru nad procesem ustalania ceny na TTF-ie poprzez uniknięcie spekulacji i mocniejszy nadzór nad tym rynkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i ewentualnie awaryjne interwencje w ceny, kiedy widać, że pozycja niektórych graczy jest nadużywana, i czyli ich działania prowadzą do nadzwyczajnych zysków. Trochę w tym kontekście to by wyglądało podobnie pewnie jak ostatnia analiza rynku EU ETS, też zrobiona przez ten Europejski Urząd Nadzoru. Tam akurat nie wykazał ten urząd żadnych nadużyć czy spekulacji na tym rynku ETS-owym. Proponowane by było takie działanie, żeby sprawdzić konsekwentnie i regularnie, jak wygląda właśnie kwotowanie na ETF-ie.
Ty sądzisz, że te rozwiązania są wprowadzalne? To znaczy, czy, no bo to jest mimo wszystko, nawet jak sobie teraz o tym tak rozmawiamy, bardzo skomplikowane, tak? W sensie, teraz mamy do czynienia z ceną rynkową TTF, mamy benchmark dla rynku, a tutaj nagle wprowadzanie jakiejś nowej ceny, która byłaby odzwierciedleniem tej japońsko-koreańskiej ceny gazu skroplonego, plus wdrażanie mechanizmów, które będą jakoś kapowały ten surowiec, który wpływa do nas gazociągami. Czy to jest w ogóle twoim zdaniem coś, co rynek by przełknął?
Nie mówimy chyba o odejściu zupełnie od TTF-u, tylko bardziej o dodaniu alternatywnych benchmarków. Tak to wynikało z tych dokumentów, do których dotarłem. W oparciu o jakie benchmarki jeszcze moglibyśmy ustalać ceny gazu w Europie. Na pewno jest to bardzo trudne rozwiązanie do wprowadzenia. Być może stąd też na razie nie pojawiły się formalnie jakieś konkretne propozycje rozwiązań. Natomiast no, widać, że komisja na dalszym etapie będzie szukać jakichś rozwiązań, zwłaszcza jeśli te limity cenowe nie będą do wprowadzenia, a wydaje się, że tak jak rozmawialiśmy, że one będą bardzo ciężkie do uzgodnienia, no to zostaje tylko ta kwestia na jakichś działań po stronie TTF-u, czy też w dalszej perspektywie wprowadzenia właśnie jakichś awaryjnych interwencji na tym rynku.
To zostawmy na razie postulaty komisji i skupmy się na polskich postulatach, bo tutaj tych też było całkiem sporo. Mieliśmy polski non-paper w sprawie tego, co należy zrobić, by te ceny energii elektrycznej w hurcie spadły szybciej. Był wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim Financial Times też, gdzie to było flagowane. Chodziło o zawieszenie ETS, systemu handlu emisjami, albo wdrożenie ceny maksymalnej na uprawnienia do emisji, wycofanie się z wdrażania pułapów redukcji zużycia energii, jakiś kap na rynkach bilansujących. Ten kap został już pokazany w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Klimatu z początku września, tak żeby poprzez ten rynek bilansujący, który jest rynkiem technicznym, niehandlowym, na którym dochodzi do równoważenia się energii, którą się zamówiło, z energią fizycznie możliwą do odebrania albo do sprzedania, żeby ta zmiana, czyli te wprowadzenie tych kapów, doprowadziła do obniżenia cen energii na rynkach terminowych i na rynkach dnia następnego i rynku bieżącym. Mówię w sposób bardzo skomplikowany teraz, ale bottom line tej propozycji był taki, że to był głos ze strony Warszawy. wprowadźmy jakiś rodzaj maksymalnej ceny właśnie na tym rynku bilansującym, aby obniżyć cenę prądu w hurdzie i tym samym rozładować część tego problemu, jaki teraz mamy z merit order. Te postulaty polskie nie zostały zaadresowane przez komisję w projekcie. No i chciałbym się ciebie zapytać, co sądzisz, co będzie dalej, tak? To znaczy Warszawa wypiła czarną polewkę ze strony Brukseli. Czy sądzisz, że dalej będziemy obstawiać przy tym, co już proponujemy? No i jak oceniasz tą propozycję z cenami maksymalnymi na rynku bilansującym? Czy to jest coś, co zostanie kupione i czy rzeczywiście odniesie skutek, o jakim mówi Ministerstwo Klimatu?
Propozycja interwencji na rynku bilansującym poprzez wyznaczenie maksymalnego limitu cenowego wydaje się propozycją, która nie tylko wpłynie na wycenę rynku bilansującego, ale też na wycenę rynku hurtowego. I to jest dosyć konkretna, ja myślę, że dobrze przemyślana koncepcja. Jeśli chodzi o te oferty, które by były powyżej limitu cenowego, no to one by były każdorazowo sprawdzane pod kątem uzasadnionych kosztów zmiennych, czy po prostu nie są zbyt wysoko ukształtowane, więc na pewno jest to rozwiązanie, które no w sposób taki bardziej interwencyjny wpływałoby na mechanizm kształtowania się cen na rynku, ale też w porównaniu do propozycji komisji, no to można powiedzieć, że ono idzie krok czy dwa kroki dalej niż to, co zaproponowała komisja, bo komisja tak naprawdę nie ingeruje w sposób kształtowania ceny na rynku, bo cały czas ta jednostka o kosztach marginalnych by dopinała cenę i ta interwencja jest dosyć powierzchowna moim zdaniem. To często instytucje unijne tak do problemu podchodzą, że próbują najpierw najmniej ingerencyjnych środków. Jak to nie zadziała, to przechodzą do bardziej radykalnych. Ta propozycja komisji, ona bazuje właściwie na ściąganiu tych nadwyżek z jednostek niegazowych i przenoszeniu tych środków na rekompensaty dla odbiorców. Natomiast no, propozycja polska, tak jak mówimy, no, idzie krok dalej, ingeruje jakby w sposób kształtowania ceny. Pytanie jest takie, czy na dalszym etapie no, Komisja Europejska nie stwierdzi, że to są działania, które jakby wychodzą poza ten katalog, który jest objęty rozporządzeniem unijnym. No, trzeba też przyznać, że moim zdaniem to polska administracja nie miała za dużego wyboru, bo w naszych uwarunkowaniach ściąganie tych nadzwyczajnych zysków z jednostek, jak cena przekracza powyżej 180 euro za megawattogodzinę, to po pierwsze nie dałoby zbyt wielu środków, bo nadal stosunkowo rzadko mamy na RDN-ie cenę powyżej 850 zł. Na megawattogodzinę i rzadko w naszym systemie energetycznym cena domyka gaz, więc to trochę było nierozwiązanie dla Polski. Ogólnie oceniam tę propozycję pozytywnie. No, główne moje pytanie jest takie, no, czy na dalszym etapie komisja no, nie będzie oczekiwała jakiejś notyfikacji ze strony polskiego rządu, no bo cała idea tego rozporządzenia jest taka, że komisja chce zharmonizować ten katalog działań interwencyjnych na poziomie unijnym, żeby nie doprowadzić do fragmentacji rynku, podczas gdy no, widzimy no, nie tylko w Polsce, ale w różnych państwach unijnych wprowadzane takie no, rozwiązania, które są bardziej jakby zorientowane na sytuację danego kraju, więc tutaj to pewnie będzie podlegało jakimś dalszym negocjacjom, ale spodziewam się stosunkowo szybkiego wprowadzenia tego rozporządzenia w zmienionej formie.
Słuchając słów premiera i ministra Anny Moskwy w zeszłym tygodniu, w czwartek, kiedy prezentowane były rozwiązania częściowo mrożące ceny prądu dla gospodarstw domowych, tam pojawiło się takie zdanie, że Polska będzie dalej prowadziła tą ofensywę dyplomatyczną właśnie, żeby te zmiany w rynku bilansującym zostały zaakceptowane i być może właśnie przyjęte przez Komisję Europejską jako kolejny taki mechanizm radzenia sobie z tymi cenami. Ja też to pozytywnie oceniam, bo mamy mało czasu, kryzys energetyczny związany z sezonem grzewczym jest po prostu za progiem. Warto szybko wprowadzać mechanizmy, które będą nam pomagały w obniżeniu tych cen. I być może też ta logika polskich postulatów, które no z jednej strony są powtarzaną od wielu, wielu miesięcy mantrą o zawieszeniu systemu ETS i nagle propozycją, która jest bardzo techniczna, ale z drugiej strony też daje jakieś rzeczywiste szanse na obniżenie tych cen w hurcie, jest takim właśnie sposobem, żeby Bruksela powiedziała, no dobra, to chociaż to drugie rozwiązanie wam weźmiemy i je zaakceptujemy, tak żebyście mogli zbić te ceny w hurcie, a jednocześnie otworzymy jakąś możliwość do tego, żeby na poziomie unijnym taki model zastosować. Jak zima będzie zimna i mroźna, moim zdaniem też radykalizm w tych postulatach ze strony komisji i gotowość do tego, żeby wprowadzać radykalniejsze rozwiązania, będzie po prostu rósł ze względu na niepokój ze strony rządów państw członkowskich.
Też tak to odbieram i warto wspomnieć, że we wcześniejszych dokumentach wewnętrznych komisji pojawiała się taka opcja wprowadzenia limitów cenowych na rynkach hurtowych, ale ona została odrzucona na ten moment, bo komisja stwierdziła w tym dokumencie, że mogłoby to zaburzać rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. W związku z tym na razie zostawiła to rozwiązanie na boku, nie rekomendując go dalej. Natomiast to będzie taki oczywisty kolejny krok. Jeśli te działania, które są w rozporządzeniu Rady, nie przyniosą oczekiwanych skutków i będą wzrastały niepokoje społeczne z uwagi na rosnące ceny energii, no to to jest taki oczywisty kolejny ruch, czyli wprowadzenie po prostu czasowo limitów cenowych na rynkach hurtowych.
Maćku, to już zmierzając do końca i podsumowując, chciałbym Ciebie zapytać, czy Twoim zdaniem to, co zaprezentowała Komisja Europejska, wystarczy, żeby uniknąć tego największego ryzyka, to znaczy fragmentacji europejskiego rynku energii, no i takiego zupełnego podziału, w którym wszystkie państwa członkowskie będą na własną rękę próbowały radzić sobie ze skutkami tego kryzysu energetycznego, ta koordynacja będzie fasadowa na poziomie wspólnotowym, no i będziemy mieli do czynienia z takim chyba największym w historii pęknięciem, jeżeli chodzi o no, możliwość koordynacji pomiędzy państwami członkowskimi w obliczu tak wielkiego kryzysu. Twoim zdaniem to wystarczy? To, co zostało zaprezentowane? Czy jednak jesteśmy jeszcze w sytuacji, w której kolejne rozwiązania będą potrzebne?
Myślę, że to może być mało na dłuższą metę. Jeśli chodzi o tą radę nadchodzącą, no to na pewno te kwestie dotyczące redukcji zużycia i tych celów obligatoryjnych czy nieobligatoryjnych, w zależności od tego, na które profile zużycia patrzymy, no to przejdzie bez problemu. Te limity cenowe też wydaje się, że mają wystarczające poparcie państw członkowskich. Trudno mi się w tej chwili ustosunkować do tej kwestii podatku od firm na paliwach kopalnych. Nie wiem, czy tutaj nie będzie jakiegoś większego buntu. Przewiduję, że ten kryzys z cenami gazu jeszcze potrwa długo i funkcjonowanie w takim market designie, gdzie jednak ten gaz wyznacza cenę, nawet przy ogromnej redystrybucji środków na odbiorców, no to może być niewystarczające, bo może zabraknąć po prostu środków do łatania tych wszystkich dziur, które się pojawią. Energia elektryczna jest czynnikiem mocno inflacjogennym. Mam takie po prostu obawy, czy jesteśmy w stanie zrekompensować wszystkim grupom odbiorców w odpowiedni sposób ich rosnące koszty. Jeśli odpowiedź na to pytanie zabrzmi, że nie jesteśmy w stanie, to myślę, że będziemy mieli do czynienia z takimi mocniejszymi interwencjami w rynek, jak widzimy w tej chwili w Polsce.
No to będziemy w takim razie czekać na to, co się wydarzy i czy widzimy właśnie dogorywanie modelu merit order i jakiś nowy świt innego kształtu rynku, który się pojawi propozycjach ze strony Brukseli na początku przyszłego roku. No też w tym naszym komentowaniu i obserwowaniu warto pamiętać, że każdy dzień bez takich ilości rosyjskiego gazu, które płynęły do nas historycznie o tej porze roku, jest jak szczepionka, która nas uodparnia na energetyczny szantaż Moskwy i przejście przez ten kryzys nawet trochę w sposób pokiereszowany, jeżeli chodzi o gospodarkę europejską, w średnim i długim terminie na pewno da Europie doładowanie transformacyjne, no i też takie geopolityczne umożliwiające zerwanie tego energetycznego łańcucha z Moskwą.
Ja na koniec tylko dodam, że ja przewiduję, że coraz częściej będziemy mówili też w kontekście tych reform rynku, o których mówiłeś, o przechodzeniu stopniowym z rynku strefowego na rynek węzłowy.
I to jest chyba już temat na następną naszą audycję.
Ale myślę, że to jest przyszłość, jeśli chodzi o reformę rynku. Tutaj też komisja w tym komunikacie majowym w ramach Repower już coraz częściej wskazuje na to, że prowadzi takie analizy. Myślę, że to jest proces nieunikniony, żeby bardziej uwzględnić uwarunkowania i miks energetyczny lokalny, a cena energii powinna być bardziej rozliczana w czasie rzeczywistym poprzez uwzględnienie lokalnego energy miksu. W ten sposób też będziemy przechodzili na model, który jest bardziej stosowny do transformacji rynku w kierunku energetyki rozproszonej.
No i to by oznaczało taką prawdziwą decentralizację energetyki. Pomysł, który jeszcze kilka lat temu wydawał się takim political fiction, trudnym do w ogóle przeprowadzenia, o którym się rozmawiało w eksperckich kuluarach i na spotkaniach, zebraniach. Teraz rzeczywiście może być czymś nowym i zmieniającym w pozytywnym tego słowa znaczeniu kształt rynku energii. Ale o tym już przy innej okazji. Maćku, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.